Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Aby powstrzymać głód imigracji, należy w pierwszym rzędzie zająć się problemem wojen i zmianami klimatycznymi, powiedział papież w rzymskiej siedzibie FAO.
39. rocznicę wyboru kardynała króla Wojtyły na stolicę Piotrową jego imię nadano jednej z ulic w Kijowie. Niech jego przykład i nauczanie będą zachętą do postępowania po drodze chrześcijańskiego świadectwa, napisał w tej okazji papież Franciszek.
Stolica Apostolska wzywa hinduistów do poszanowania praw mniejszości religijnych.
Witamy 16 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Zdaniem niektórych, aby rozwiązać problem głodu na świecie, wystarczy zredukować liczbę ludzi, których trzeba nakarmić. Jest to jednak rozwiązanie fałszywe, jeśli weźmie się pod uwagę skalę marnotrawstwa żywności i wzorce konsumpcji, które marnują tak wiele zasobów. Łatwo jest redukować, dzielenie się wymaga natomiast nawrócenia i dlatego jest trudniejsze, powiedział papież podczas wizyty w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO.
Głównym tematem papieskiego przemówienia była relacja między bezpieczeństwem żywnościowym a wielkimi ruchami migracyjnymi. Swoistym wprowadzeniem do refleksji nad tym problemem był papieski dar dla FAO w postaci marmurowej rzeźby przedstawiającej anioła opłakującego śmierć Aylana, syryjskiego chłopca, który w 2015 roku utonął u wybrzeży Turcji.
Franciszek wyraził przekonanie, że napływu migrantów nie powstrzymają bariery fizyczne, gospodarcze, prawne czy ideologiczne, a jedynie konsekwentne stosowanie zasad humanitarnych. Zauważył, że według badań przeprowadzonych przez ONZ niezbędne jest przezwyciężenie dwóch przeszkód – konfliktów zbrojnych i zmian klimatycznych. Podkreślił, że nie można ich traktować jak nieuleczalnych chorób.
W jaki sposób można przezwyciężyć konflikty? Prawo międzynarodowe wskazuje nam środki służące ich szybkiemu zapobieganiu i rozwiązywaniu, aby nie przeciągały się w czasie, powodując głód i rozbicie tkanki społecznej. Pomyślmy o społeczeństwach poranionych przez wojny, które trwają już od kilkudziesięciu lat i którym można było zapobiec lub które można było powstrzymać, a tymczasem nadal prowadzą one do katastrofalnych następstw, wśród nich brak bezpieczeństwa żywnościowego i wymuszone przemieszczania ludności. Potrzeba dobrej woli i dialogu, by powstrzymać konflikty. Trzeba też poważnego zaangażowania w stopniowe i systematyczne rozbrojenie przewidziane w Karcie Narodów Zjednoczonych, a także w zwalczanie haniebnej plagi handlu bronią. Potępiamy fakt, że z powodu konfliktów miliony ludzi pada ofiarą głodu i niedożywienia, ale jaką ma to wartość, skoro nie podejmujemy skutecznych działań na rzecz pokoju i rozbrojenia?
Jeśli chodzi natomiast o zmiany klimatyczne, to zdaniem papieża ich konsekwencje są widoczne każdego dnia, a dzięki wiedzy naukowej wiemy, jak sobie z nimi poradzić. W tym kontekście Franciszek wspomniał o porozumieniach klimatycznych z Paryża, z których jednak, jak zauważył, niektóre kraje się wycofują.
Na tym polu niezbędne są konkretne i zespolone działania. Potrzeba zmiany stylu życia, korzystania z zasobów, konsumpcji i produkcji. Nie można już dłużej mówić, tym zajmie się ktoś inny, dodał Franciszek. Jego zdaniem do współpracy międzynarodowej trzeba wprowadzić kategorię miłości.
Nie możemy podejmować działania tylko wtedy, gdy robią to również inni. Nie możemy się też ograniczać do litości, bo litość wyraża się jedynie w pomocy doraźnej. Podczas gdy miłość inspiruje sprawiedliwość i jest niezbędna dla ustanowienia sprawiedliwego porządku społecznego między różnymi czynnikami, które chcą podjąć ryzyko wzajemnego spotkania. Kochać znaczy zabiegać, by każdy kraj rozwinął produkcję i osiągnął samowystarczalność żywnościową. Miłość wyraża się w nowych wzorcach rozwoju i konsumpcji, w zastosowaniu rozwiązań politycznych, które nie pogarszają sytuacji społeczeństw mniej rozwiniętych, i nie zwiększają ich uzależnienia od czynników zewnętrznych. Kochać oznacza nie dzielić rodziny ludzkiej na tych, którzy mają nadmiar i tych, którym brakuje tego, co niezbędne, mówił Franciszek.
Dziś przypada 39. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Z tej okazji jednej z ulic w Kijowie nadano imię świętego Jana Pawła II. Wyrażając swe uznanie dla tej inicjatywy, Franciszek życzy, aby przykład niezapomnianego papieża, jak i jego nauczanie, były zachętą do postępowania z radością po drodze chrześcijańskiego świadectwa i służby bliźniemu.
Kijowską uroczystość poprzedziła msza w rzymskokatolickim kościele świętego Mikołaja, którą celebrowali zwierzchnik ukraińskiego kościoła greckokatolickiego, arcybiskup Światosław Szewczuk oraz ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji kijowsko-żytomierskiej, biskup Witalij Krywicki.
Postać Jana Pawła II w ostatnim czasie została na Ukrainie w szczególny sposób przypomniana przez arcybiskupa Światosława Szewczuka, który ogłosił go podczas swojej ubiegłotygodniowej wizyty na Watykanie patronem pojednania polsko-ukraińskiego. Grecko-katolicki hierarcha życzył mieszkańcom Kijowa, aby nie tylko chodzili ulicą Jana Pawła II, ale podążali drogą, która prowadzi do jedności i zgody pomiędzy narodami. W trakcie uroczystości odczytano także list, który w imieniu papieża Franciszka skierował do jej uczestników watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Niech stawiennictwo i przykład świętego Jana Pawła II, pisze kardynał Parolin, staną się znaczącym impulsem dla solidarnej, zjednoczonej i harmonijnej Ukrainy, która akceptuje różnorodność myślenia oraz aktywnie i uczciwie buduje wspólny dobrobyt. Tego samego dnia w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych prowadzonym w Kijowie przez Dominikanów otwarto wystawę fotograficzną pod tytułem Papież Wolności. Ukazuje ona wpływ papieża Polaka na odzyskanie niepodległości przez narody byłego Imperium Sowieckiego. Wystawa pokazywana będzie także w Fastowie, Berdyczowie i Żytomierzu. Z Kijowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Mieszkańcy Lucyna, czyli łotewskiego miasta Ludza na wschodzie kraju, mają okazję zapoznać się z postacią świętej Jadwigi Śląskiej. W miejscowym muzeum regionalnym otwarto wystawę prezentującą tę ważną dla środkowej Europy średniowieczną świętą.
Ekspozycja nosi tytuł Święta Jadwiga Śląska, patronka Europy, Polski i Dębicy. Inicjatywa jest bowiem owocem współpracy muzeów regionalnych Ludzy oraz właśnie tego podkarpackiego miasta, którego średniowieczna księżna i dobrodziejka ubogich jest od 9 lat oficjalną opiekunką. Odwiedzający ładgalską placówkę kulturalną, w tym także miejscowi Polacy, mogą w ten sposób poznać życie i dzieło świętej Jadwigi, a także rozwój jej kultu, w którym niemałą rolę odegrał święty Jan Paweł II. Warto przypomnieć, że został on wybrany na papieża właśnie w dniu jej liturgicznego wspomnienia, który obchodzi w swoim kalendarzu również kościół na Łotwie. Ekspozycja ukazuje m.in. europejski wymiar kultu śląskiej świętej. Można powiedzieć, że wpisuje się weń również wystawa w Ludzy, pochodząca z Bawarii Jadwiga, dobrodziejka śląska, przez podkarpacką Dębicę trafiła na Łotwę. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Gwałtowny wzrost nietolerancji będący przyczyną przemocy w wielu częściach świata to jedno ze stojących przed nami dzisiaj wyzwań. W tej sytuacji chcemy zastanowić się, w jaki sposób chrześcijanie i hinduiści mogą razem rozwijać wzajemny szacunek między ludźmi, aby przygotować epokę bardziej pokojową i harmonijną dla każdego społeczeństwa. Czytamy w watykańskim przesłaniu na hinduistyczne Święto Świateł, które będzie obchodzone 19 października.
Tolerancja z pewnością obejmuje otwartość i cierpliwość wobec innych, uznając ich obecność pośród nas. Jeśli jednak mamy pracować nad trwałym pokojem i prawdziwą harmonią, tolerancja nie wystarczy, napisał kardynał Jean-Louis Touron, przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Jego zdaniem potrzeba również prawdziwego szacunku i dbałości o różnorodność kultur i tradycji społeczności lokalnych, które ze swej strony przyczyniają się do zdrowia i jedności społeczeństwa jako całości. Postrzeganie ich jako zagrożenie dla jedności sprawia, że pluralizm i różnorodność prowadzą do nietolerancji i przemocy, dodał kardynał Touron.
Ofiary antychrześcijańskiej przemocy z lat 2007-2008 w indyjskim stanie Orissa to świadkowie autentycznej wiary, którzy przetrwali próby i prześladowania, a dziś inspirują wielu ludzi w Indiach i za granicą, powiedział tamtejszy arcybiskup John Barwa. Podkreślił, że dystrykt Kandamal, który był widownią ich męczeństwa, stał się miejscem pielgrzymkowym, gdzie można usłyszeć świadectwa ocalałych, a następnie dzielić się solidarnością z ofiarami, ludźmi biednymi materialnie, ale silnymi i bogatymi duchowo.
Niedawno Kandamal odwiedziło 45 kobiet reprezentujących 14 regionów Indii zaproszonych przez episkopat tego kraju.
Na fali masowej przemocy w dystrykcie Kandamal w 2008 roku około 100 chrześcijan zostało zabitych przez ekstremistów hinduistycznych. 600 chrześcijańskich wsi zrównano z ziemią, zniszczono niemal 300 kościołów i innych miejsc kultu. Prześladowcy mówili chrześcijanom, że warunkiem ich pozostania w Kandamal jest przejście na hinduizm.
Franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej rozpoczyna trzydniowe uroczystości upamiętniające 800-letnią obecność braci mniejszych na Bliskim Wschodzie. Jubileuszowe obchody to przede wszystkim konferencje i spotkania mające na celu ukazać historię i wielowiekową misję zakonu w ziemskiej ojczyźnie Jezusa.
Początków misji w ziemskiej ojczyźnie Jezusa należy dopatrywać się w pamiętnym spotkaniu świętego Franciszka z sułtanem Al-Kamilem, jakie miało miejsce w Damietcie podczas piątej wyprawy krzyżowej. Spotkawszy Franciszka i urzeczony jego postawą, sułtan zezwolił braciom mniejszym udać się do Ziemi Świętej. Pierwsi franciszkanie przybyli do portu w Akko w 1217 roku. Misja braci mniejszych potwierdzona oficjalnie przez Kościół w połowie XIV wieku to przede wszystkim opieka nad miejscami świętymi i troska o miejscowe wspólnoty chrześcijańskie. Pomimo skromnych początków, dziś franciszkańska kustodia liczy 256 braci, którzy pochodzą z 41 krajów i posługują w 55 klasztorach i sanktuariach rozsianych po całym Bliskim Wschodzie. Wielowiekowa obecność franciszkanów nie byłaby możliwa bez wsparcia chrześcijan z całego świata. Obchodząc ten piękny jubileusz, bracia pragną podziękować wiernym za ich wsparcie, zarówno materialne, jak i modlitewne. W dniach od 16 do 18 października kustodia organizuje konferencje i spotkania. Wśród zaproszonych gości jest prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich, kardynał Leonardo Sandri oraz minister generalny franciszkanów, ojciec Michael Perry. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego Piotr Blajer, franciszkanin.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W wieku 88 lat zmarł ksiądz profesor Witold Zdaniewicz Pallotyn, twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Odszedł człowiek, który przez prawie pół wieku budował samoświadomość katolików w Polsce, powiedział o zmarłym arcybiskup Henryk Hozer.
Się wpisał bardzo dobrze w charyzmat Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ponieważ on traktował swoje zaangażowanie w dziedzinie socjologii religii jako po prostu odkrywanie prawdy o Kościele, jego dynamice, jego wzroście i wszystkich przejawach życia, które umiał obiektywizować. Był takim, powiedziałbym, kustoszem Kościoła od strony właśnie tego instrumentu badawczego, jakim jest socjologia religii.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 października w Ołtarzewie. W Warszawie rozpoczyna się trzecia edycja Dziedzińca Dialogu. Ludzie kultury, nauki, liderzy opinii i dziennikarze debatować będą o nauce, kulturze, społeczeństwie, kościele i mediach. Organizatorami wydarzenia są Archidiecezja Warszawska oraz należące do miasta stołecznego Warszawy Centrum Myśli Jana Pawła II. Gospodarzem jest zawsze metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.
Duża część tego dziedzińca jest poświęcona współpracy naukowca i człowieka wierzącego, ale także odbywa się na poziomie życia społecznego dialog. Jedna z tych trzech debat będzie miała miejsce właśnie w takim kontekście i czwarta w tym roku dodana do dziedzińca dialogu będzie miała na myśli sam dialog wewnątrzkościelny.
Wydarzeniom Dziedzińca Dialogu towarzyszyć będzie kampania społeczna Szanuję, Słucham, realizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę dialogu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.